Jest to radością, kiedy możemy spotkać się razem i wiemy, że ten czas taki jak teraz jest niezwykły, ponieważ nie spotykamy się tylko my, jako kochający siebie bliscy, przyjaciele, rodzina Boża, ludzie, zbawieni, zbawiani, ale spotykamy się też w obecności Boga, który chce nas karmić, chce nas błogosławić, chce nas uczyć, zachęcać, chce nas dyscyplinować w zdrowy, pełen mądrości, miłości sposób. Chce nas prowadzić do tego, co jest święte, co jest piękne, co jest najlepsze dla nas. I nie zawsze jesteśmy o tym przekonani, ale Bóg ma sposób, żeby dotrzeć do Twojego i mojego serca, żeby pokazać, jak bardzo kocha Ciebie i mnie. I tylko posłuszeństwo Jego słowu, Jego woli jest tym, co nas zbawia, ratuje i wyzwala. Właśnie o posłuszeństwie dzisiaj będziemy mówić, ale pod innym kątem trochę. Ponieważ ostatnio mówiliśmy o małżeństwach, o małżeństwie i różnych jego odcieniach, stronach, sferach życia, to ostatnio rozmawiając tydzień temu w niedzielę doszliśmy do przekonania jako liderzy, pastorzy, że dobrze byłoby coś powiedzieć na temat dzieci, a potem też na temat ojców, no i wreszcie może też coś na temat pracodawców, pracy. Inaczej mówiąc, podjęliśmy Efezjan 6 rozdział od 1 wiersza do 9, gdzie apostoł Paweł mówi i w trzech kolejnych krokach, niedzielach, weźmiemy ten tekst, żeby przypatrzeć się i przynajmniej odebrać jakieś sygnały i główne kierunki, co jest Bożą wolą, co Bóg mówi odnośnie dzieci najmłodszych i najstarszych, co Bóg mówi na temat ojców i też co Bóg mówi na temat pracy. List do Efezjan jest takim listem, który pokazuje całościowo wolę Bożą. Jest niezwykły, jest też pełny w swojej treści, możemy powiedzieć. List do Efezjan, który napisał apostoł Paweł, pokazuje nam wolę Bożą, Boży zamiar, który on realizuje od dalekiej wszechwieczności i który zrealizuje i skończy w nieskończonej wieczności. Bóg jest Panem całej historii. Jego wola, Jego zamysł, Jego serce realizuje się przez wszystko, przez całą historię. I Bóg wyraźnie to oznajmił, choć było to zakryte, ale oznajmił. W liście do Efezjan powiedział, co jest Jego zamiarem. Jest zjednoczenie wszystkiego w pełnej, doskonałej harmonii pod panowaniem Chrystusa na bazie odkupienia, które Chrystus dokonuje w sercu człowieka i w kolejnych sferach, więziach ludzkich. Rodzina, dalsza rodzina, miasto, kraj, narody i cały świat. Historycznie, czasowo i w zakresie też obejmującym różne narody, różne grupy ludzi. Bóg realizuje swój plan. Ten plan objawił, jest bardzo jasny. Pokój, harmonia, miłość, świętość, sprawiedliwość. Jak Bóg tego dokonuje? Czytajmy list do Efezjan. Każdy z nas zachęcam do tego, żeby zaglądnąć. Dzisiaj niestety musimy się ograniczyć i musicie mi uwierzyć, że list do Efezjan po części mówi choć o tym właśnie, o tym Bożym zamiarze, jak on to realizuje. Bo gdy patrzymy dzisiaj na świat, co widzimy? Rozbicie, tragedie, rozwody, zniszczenie rodzin, rozbicie w więziach, nienawiść, zło, gniew, niewierność, nieposłuszeństwo, bunt, chaos, brak miłości, brak sprawiedliwości. Wszystko to widzimy dzisiaj bardzo mocno, bardzo wyraźnie. Ale Bóg mówi, że czyni nowy porządek, dokonuje nowego stworzenia. W liście do Efezjan mówi w 6 rozdziale, 1 wersecie takie słowa. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. I potem jest mowa o ojcach. Dzisiaj zatrzymamy się na dzieciach. Ale musimy też zauważyć, że ten fragment jest kontynuacją tego, co wcześniej zaczął. Wcześniej było słowo do rodziców, było słowo do mężów i do żon. I zaczynało się to między innymi, takim najbliższy kontekst jest: bądźcie pełni Ducha Świętego. Bądźcie napełnieni Duchem Chrystusa, rozmawiając, dziękując, śpiewając, okazując wdzięczność, ulegając jedni drugim. I o tym była mowa, że małżeństwo to jest uleganie jedni drugim, miłowanie męża i żony. I też mówiliśmy, było przypomniane nam słowo, że całe małżeństwo i relacja rodzinna zbudowana jest na Chrystusie. I właśnie list do Efezjan o tym mówi, że gdy popatrzymy wstecz i zobaczymy na fundament, z którego wyrasta nasze postępowanie, zachowanie we wszystkich relacjach, to widzimy, że list do Efezjan mówi o tym, że tylko wtedy, gdy serce człowieka zostanie odrodzone, odkupione, stanie się nowe, zanurzy się w Chrystusie, kiedy Chrystus dokona oczyszczenia i kiedy On wejdzie w serce rzeczywiście przez Ducha i wszczepi nowe DNA, nowe DNA, Chrystusowe DNA, tylko wtedy może być mowa o tym, że w rodzinie, w małżeństwie, w relacjach dzieci, rodzice nastąpi harmonia. Wszyscy dokładnie znamy, jaki jest smak życia, gdzie Chrystus nie panuje, gdzie Duch Święty nie mieszka, gdzie Boże prawo jest lekceważone. Patrzymy na nasze miasto, czytamy wiadomości, oglądamy różne relacje, czytamy książki, czytamy różne filozofie. Nic nie pomogło, nic nie zmieniło ludzkości. Rodziny nie odbudowało. Ani zupełna swoboda, wolność, luz, różne eksperymenty w Stanach Zjednoczonych w latach 20., 30., potem 50., 60., gdzie proponowano rodzice, głoszono filozofię, by rodzice nie ingerowali w życie, świadomość, umysł. Nic to nie pomogło. Permisywizm też nie pomógł. Luz, wolność, swoboda nie pomogło. Była taka szkoła, która została zorganizowana i na zasadzie, że każdy robi to, co chce. Nic nie można narzucić nikomu, żadnemu uczniowi. Jeżeli uczeń ma ochotę pić Coca-Colę, to może. Jeżeli chce jeść lody w tym czasie, jeżeli chce sobie biegać, chodzić, to może. Jeżeli chce sobie zakląć, powiedzieć coś, odezwać się, jeżeli chce sobie poskakać, jeżeli chce, wszystko było możliwe. Możemy sobie wyobrazić, jaka to była szkoła? Nic tam nie zostało wniesione pozytywnego, nic nie zostało ukształtowane, nic dobrego nie wyrosło z tego. Szybko zapomniano o tej szkole i odrzucono ten wspaniały pomysł wolności, luzu. Niestety i wiele innych filozofii. Apostoł Paweł mówi tutaj o czymś zupełnie innym. Pokazuje, że kiedy prawo Boże i łaska ogarną serce człowieka, wtedy rodzina i społeczeństwo stają się przekształcone. I o to właśnie tutaj chodzi. Mogę powiedzieć ze świadectwa mojej rodziny. Moi rodzice, ja byłem jednym z pięciu braci. I zasadą, regułą wychowywania moich rodziców była dyscyplina, było posłuszeństwo. Posłuszeństwo było według mojego ojca numer jeden. I na tej zasadzie nas wychowywał. Sam podlegał Chrystusowi, był pobożnym człowiekiem, który czytał Pismo Święte, modlił się, przestrzegał Bożych przekazań. Oczywiście nikt nie jest doskonały w tym, ale dążenie i walka o to były w nim bardzo wyraźne. Był wychowany w niemieckiej rodzinie, bardzo pobożnej, pietystycznej, luterański, odgałęzienie pobożności, takiej bardzo głębokiej, dotykającej wszystkich sfer życia. Uczciwy, pracowity, rzetelny, kochający, dążący do sprawiedliwości. Wiele innych rzeczy mógłbym opowiedzieć, ale spotkał moją mamę, przyszłą jego żonę na Syberii. Spotkali się on jako Niemiec, mama jako Polka, wychowana też bardzo pobożnie w rodzinie katolickiej. Pobrali się, przyjechali do Polski, znaczy przyjechaliśmy, ja się urodziłem w międzyczasie i potem czterech naszych braci. Mój ojciec i moja mama wychowywali nas w bardzo silnej dyscyplinie. Nie było tam mowy o tym, żeby się sprzeciwić. Od razu wiedzieliśmy, kto tu rządzi. Nie było żadnych wątpliwości. Oczywiście w moim sercu, jak w sercu każdego dziecka, jest bunt i był okres buntu, ale i rodzice, dzięki temu, jak wpływali na nas, była to miłość połączona z dyscypliną, i Bóg w swojej łasce w odpowiedzi na modlitwę wyrwał mnie, zatrzymał, albo raczej zagrodził drogę mojemu grzesznemu ja. I stałem się dzieckiem Bożym w którymś tam momencie nastoletnim. Powiedziałem Jezusowi tak. Ale właśnie dlatego, że rodzice zadbali o wszystko, żeby Bóg miał wpływ, żebym ja wiedział, rozumiał, że tylko posłuszeństwo Bogu jest życiem, które jest szczęśliwe. Tak sobie myślę, co by się stało ze mną, gdybym nie był posłuszny Bogu, nie był posłuszny rodzicom. Byłbym jak wielu, wielu ludzi, którzy zniszczyli swoje życie w tak zwanej, w cudzysłowie, wolności. Wolności opanowanej przez grzech i przez zepsutą naturę. Także Bóg mocno mnie chwycił w swoje ręce i wszystkich naszych braci. W domu był porządek, dyscyplina, posłuszeństwo, nauka, pracowitość, uczciwość itp. Także każdy miał swoje obowiązki. Nie było żadnego sprzeciwu, żeby coś nie wykonać tak, jak rodzice chcieli. I posłużyło to nam ku dobru. Możecie sobie wyobrazić rodzinę, gdzie jest pięciu bisurmanów, pięciu chłopaków. Kiedy ojciec wyszedł do pracy, mama musiała być generałową i taką była. Ostro nas trzymała w ryzach, nie było żadnych szans, więc oczywiście bardziej baliśmy się naszego ojca, respektowaliśmy i bardziej drżałem przed rozmowami z nim i przed dyscypliną odpowiednią, zdrową, też fizyczną, fizycznie odczuwalną. Pas zawsze był gotowy, jeżeli coś przeskrobałem. Więc nie było przelewek. Wiedzieliśmy, że jest autorytet, że jest władza rodziców, ale też wiedziałem i widziałem i słyszałem, że Bóg rządzi serce mojego ojca. Że to nie jest władza, bo ja tak chcę. Ale to jest ojciec, który kocha Boga i chce żyć według jego przykazań. Więc co wyrosło z tych pięciu synów? Dzięki łasce Bożej, oczywiście cały czas ojciec to podkreślał, bo nigdy nie był doskonały, potrafił nas przeprosić i powiedzieć przepraszam. Kiedyś była taka scena niesamowita, kiedy gniew ojca porwał i poszedł na dach i zerwał antenę i rzucił, bo sąsiad postąpił nieuczciwie, niesprawiedliwie. Ojciec sam doszedł do sprawiedliwości. Ale potem powiedział nam o tym, jak Bóg go przekonał, że musi przeprosić. Poszedł i przeprosił sąsiada. Wobec nas był też tak samo pokorny i uczciwy. Co wyrosło z tych pięciu? Trzech z nas jest pastorami. Jeden jest inżynierem wykształconym i był przewodniczącym Rady Kościelnej przez wiele, wiele lat. Inny jest też muzykiem, który gra muzykę, prowadzi uwielbienie w kościele. Dwaj z nich są w Niemczech, jeden w Kanadzie, trzeci obecnie w Stanach, ale był pastorem w Orzeszu, w Malborku, teraz jest. Ich rodziny też widzimy, jak jest Boży wpływ, jak porządek, uczciwość, Boża łaska, Boża mądrość opanowała zapędy zbuntowanego człowieka przeciwko wszelkiej władzy. Więc jak w życiu z kolei naszym, ja też wiedziałem, że posłuszeństwo jest numer jeden, więc nie bez błędów, ale uczyliśmy tego oboje z żoną, nasze dzieci, Estela, Beniamin i Natan też, dzięki Bożej łasce, która przykryła nasze błędy i braki i słabości, Bóg pociągnął je do siebie i też dążą za Bogiem i uczą się żyć, pracować, szukać też żon i mężów, którzy kochają Boga. I jak na razie wygląda to dobrze. A więc, gdy popatrzymy, więc mogę z wdzięcznością Bogu powiedzieć, że tam, gdzie jest posłuszeństwo Bogu, to jest ład i porządek, jest miłość, mądrość, ocalenie od wszystkich nieszczęść. Bo rodzina, która jest oderwana od Boga, jest jak Titanic. Jego pyszna historia była bardzo króciutka. jego ogłoszenie Titanika niezwyciężalności, niezniszczalności, niezatapialności było takim głośnym okrzykiem w historii, ale sami wszyscy wiemy z historii, z filmów, co się stało z nim. Ta historia zakończyła się tragedią. I w momencie, kiedy najbardziej było widoczne to w starej wersji filmu, w momencie, kiedy statek tonął, wszyscy zadawali jedno pytanie główne. Kto tutaj rządzi? Oczywiście niewielu się uratowało, jakaś grupa, tak, ale cała ta historia pokazuje na to, jaki jest skutek, kiedy rodzina, kiedy małżeństwo, rodzicielstwo, także dziecięctwo jest oderwane od Boga. Historia zaczyna się bardzo pysznie, wyzywająco, atrakcyjnie. Jestem wolny. Sam sobie sterem, żeglarzem. Bóg mi jest niepotrzebny. Rodzice mi są niepotrzebni. Ja wiem lepiej. Życie takich osób kończy się tragedią. Nie trzeba daleko patrzeć. Muzycy, artyści, inżynierowie, wykształceni ludzie, zniszczeni, chorujący, niszczący życie dzieci, rodzin. Pierwszą zasadą, numer jeden, błogosławieństwa, które wkracza w życie rodziny, jest posłuszeństwo Bogu, jest autorytet Boga nad małżonkami, autorytet Jezusa nad mężem, autorytet męża nad żoną, choć nie jest to despotyzm i nie jest to dyktatura, ale jest porządek. I wreszcie władza rodziców nad dziećmi. Takie jest biblijne słowo. Tak Bóg urządził porządek w tym świecie. I może tylko przypomnę jeden werset z 11 rozdziału do Koryntian. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Kropka. Jasne, proste, trudne i często niezrozumiałe przez nas właściwie. Nadwyrężane, tak. Ale Boży porządek, Boża władza, Boże autorytety wnoszą porządek w nasze życie. Władza męża nie jest władzą dyktatora, oczywiście. Kiedy tak się działo, ranił, niszczył żonę, dzieci, wiadomo. Ale w Biblii patrzymy, że władza męża jest władzą Chrystusa, który kocha i służy dla dobra. Oto jest władza. Oto jest autorytet. Musi być porządek. I ten porządek jest podyktowany naturą, prawem i Ewangelią. Apostoł Paweł motywuje, spójrzmy, czy posłuchajmy. Apostoł Paweł mówi: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna, w oryginale sprawiedliwa. Czcij ojca swego i matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Widzimy tutaj, Paweł odnosi się do natury, do prawa Bożego i do Ewangelii. Popatrzmy, jak to robi. Bo to rzecz słuszna. Proste stwierdzenie. Apostoł Paweł inaczej mówi, że sama natura dyktuje ten układ rzeczy. Dzieci są posłuszne, podlegają autorytetowi rodziców. Zwierzęta, popatrzmy. To jest naturalne w świecie zwierząt, że rodzice wymagają posłuszeństwa od swojego potomstwa. I niektóre zwierzęta ostrzej, niektóre bardziej zdecydowanie, ale każde ma ten wrodzony, dany przez Boga instynkt, że trzeba chronić, trzeba pilnować, trzeba kierować. Ja tu rządzę, jestem rodzicem, dzieci muszą być posłuszne. Ale potem dzieci opuszczają, dorastają, dojrzewają i opuszczają gniazdo. Natura. Ale też natura i we wszelkim innym względzie. Popatrzmy na gwiazdy, na wszechświat. Troszkę może inaczej, nie ma tutaj rodzicielstwa i dziecięctwa, ale widzimy posłuszeństwo prawu w naturze. Posłuszeństwo rodzi porządek. Więcej, rodzi piękno. Dlaczego kwiaty, drzewa są piękne i wydają owoce? Kwiaty, które tkwią korzeniami? Dlatego właśnie, że są ukorzenione, są podlewane, są pielęgnowane. Odetnij kwiat, postaw go do wazonu, wyschnie, usknie, straci to piękno. Życie, prawa przestaną w nim działać. I w całym wszechświecie widzimy porządek. Czytaliśmy z psalmu 119 fragmenty. Widzimy, że posłuszeństwo Bożemu prawu wnosi porządek. Dlatego, że Boże prawo jest prawem świętości, miłości. I wreszcie natura w cywilizacjach. Wszystkie wielkie, porządne cywilizacje, przynajmniej na początku, rzymska, grecka, chińska, wszystkie uznawały władzę rodzicielską. Tam, gdzie to było respektowane, dopóki jeszcze grzech zupełnie nie ogarnął wszystkich sfer i nie zniszczył to naturalne prawo respektowane w życiu, relacjach rodzinnych, to cywilizacje trwały. Każda cywilizacja, która zaczęła od wewnątrz poprzez bunt, nieposłuszeństwo, zarażać się, wyrażać, została, sama się niszczyła, degradowała. A więc prawo pokazuje, natura pokazuje, że jest to coś, co jest, do czego jesteśmy stworzeni i powołani i tkwi w nas. Normy postępowania są w naszym sercu. Nie trzeba Ewangelii i prawa Bożego, żeby w rozmowach uczniów, na przykład, albo w rozmowach między sobą, ty słuchaj, no, zobacz, jak to dziecko, jak ten syn owinął sobie rodziców wokół palca. A zobacz, jak ten dzieciaczek niesamowicie tutaj ma swoją mamę wokół palca. On nimi rządzi. I wszyscy się śmieją, widzą, że to jest niezdrowe. A więc z jednej strony wszyscy podziwiamy i uważamy, że to jest zdrowe, kiedy jest posłuszeństwo, autorytet, władza rodziców. A z drugiej strony odkrywamy oczywiście, że w naszym sercu jest bunt od najmłodszych lat. Od najmłodszych lat mówimy rodzicom nie. Albo jeszcze gorzej. I rodzice, którzy nie uchwycą w ryzy od najmłodszych lat swojego dziecka, mają potężne problemy i prowadzą do wielkich nieszczęść swoje dziecko. Posłuszeństwo jest numer jeden, jest zasadą wszczepioną w nas. Posłuszeństwo prawu Bożemu. Nie kradnij, nie cudzołóż, nie zabijaj. Sumienie nasze oskarża albo pochwala to, co uczyniliśmy. Prawo Boże jest naturalnie wpisane w nas. Cywilizacje pokazują, że jest to porządek, że nieposłuszeństwo rodzicom to zawsze jest czymś negatywnym, złym, godnym potępienia i znakiem upadającej społeczności. Rzym tak się rozpadł, cesarstwo rzymskie, wszelkie inne. Posłuszeństwo rodzicom należy też do objawionego prawa, a więc apostoł Paweł mówi: czci ojca swego i matkę swoją. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Żydzi dzielili przykazania na dwie tablice. Pierwsza tablica, pierwszych pięć przykazań, dotyczyła relacji z Bogiem. Druga piątka dotyczyła, mówiła o relacji z bliźnim. W tej pierwszej tablicy ostatnim, piątym przykazaniem było właśnie czci ojca swego i matkę swoją. Dlaczego? Oni uważali, że jest to przykazanie, które należy łączyć razem z posłuszeństwem, z relacją wobec Boga. Dlatego, że rodzice reprezentują Boga względem dzieci. Małe dziecko nie wie. Od pierwszych dni ono ma tylko rodziców. I rodzice reprezentują Boga, Jego wolę wobec małych dzieci. Potem, kiedy dziecko dorasta i jeżeli rodzice mają na tyle mądrości i posłuszeństwa Bogu, że uczą je o Bogu i Bożych przykazań, Bożej woli, to wtedy dziecko dostaje treść, dostaje mądrość, dzięki której może żyć, podejmować decyzje. Ale dziecko, które ma pół roku, roczek, półtora, trzy lata, pięć lat, nawet siedem lat, nawet 10, nawet 12, nie jest w stanie żyć samodzielnie w tym świecie. Nie jest w stanie myśleć, podejmować decyzje, a tym bardziej właśnie małe dziecko. Właśnie Dobson w swojej doskonałej książce, tutaj chciałbym bardzo zachęcić rodziców, moje Krótkie kazanie jest tylko jakimś impulsem do tego, żebyśmy dalej szukali, myśleli i że jest nadzieja, jest potężna broń, jest potężny zasób łaski dla rodziców. Nie musimy rozpaczać. Jest tak samo dla dzieci, oczywiście. Jest mądrość, bądź posłuszny. Dobson w swoich dwóch książkach, myślę, że podpisuje się 100% całym sercem pod jego mądrością i praktycznymi radami, jak wychowywać, jak prowadzić, jakim być rodzicem. Zasady nie są dla tchórzy. To jest książka. Jak zachować równowagę między miłością a dyscypliną w wychowaniu dzieci. Doskonałe, doskonałe. Naprawdę. A druga książka, Rozmowy z rodzicami, też Dobsona. I posłuszeństwo rodzicom, on pisze, opisuje i właśnie mówi, jak tak bardzo praktycznie też pomaga nam zobaczyć, jak ważne jest, żebyśmy od razu w pierwszych miesiącach pokazali naszym dzieciom, niemowlętom, małym dzieciom, kto tutaj rządzi. Odpowiedzialność jest wielka. Tu nie chodzi o władzę rodzica, tu nie chodzi o ego. Tutaj chodzi o to, żeby wypełnić Bożą wolę. Jeżeli Bóg jest Bogiem, Panem Ojca i Matki, to dzieci mogą być bezpieczne. Jeżeli ojciec stara się żyć pod Bogiem, pod panowaniem Chrystusa, przestrzegając Jego przykazań i opierając się na Jego łasce, na Jego Duchu Świętym, na bazie krzyża i odrodzenia i tego, że Duch Święty zamieszkuje w sercu, a on słucha Chrystusa, żyje z Nim i teraz chce w bojaźni wypełnić niesamowicie trudne zadanie wychowania. Taki ojciec, taki rodzic jest błogosławiony. Takie dziecko jest szczęśliwe, bo taki rodzic będzie chronił od tego, co zniszczy to dziecko. I zasadą numer jeden jest pierwszym przykazaniem, pierwszym filarem: ucz dziecko posłuszności, posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest zasadą numer jeden. Posłuszeństwo jest filarem numer jeden. Dobson właśnie w swojej książce mówi, analizuje wszystkie różne teorie, jakie we współczesności panowały w podejściu rodziców do wychowania dzieci, do posłuszeństwa lub nie, i pokazuje, jakie niszczące było, kiedy pozwalano dzieciom robić to, co one chciały. I mówi tak. Zanim zakończymy temat szacunku, powiedzmy sobie parę słów o tym cudownym okresie w życiu człowieka, kiedy z niemowlęcia staje się on małym dzieckiem. Okres ten rozpoczyna się z hukiem, na przykład tłukącej się lampy lub porcelanowego wazonu. Mniej więcej w 18 miesiącu życia i przebiega dość burzliwie, by zakończyć się około 3 urodzin. Małe dziecko to najzagorzalszy przeciwnik prawa i porządku. Święcie przekonane o tym, że cały wszechświat kręci się wokół niego. Ten mały spryciarz jest ciekawy świata, czarujący, zabawny, przesympatyczny, fascynujący, a jednocześnie samolubny, wymagający, buntowniczy i niszczycielski. Bill Cosby, komik, powiedział kiedyś takie słowa, tak żartobliwie, ale wiele w tym prawdy: dajcie mi 200 energicznych dwulatków, a zwojuję świat. Więc jak to komentuje jeszcze dalej Dobson, chciałbym zachęcić was, nas, rodziców, dzieci i przyszłych rodziców. Dzieci w wieku od 15 lat do 36 miesięcy nie życzą sobie, by w żaden sposób być ograniczane ani hamowane. Nie mają też najmniejszego zamiaru tego ukrywać. Oburzają się na każdą próbę położenia ich spać po południu, a codzienne wieczorne przygotowania do snu to ciężkie, wyczerpujące przejście dla całej rodziny. Znam to też sam. To ja częściej zasypiałem przy dzieciach niż one, próbując je uśpić. Oburzają się na każde i wyczerpują całą rodzinę. Małe łobuziaki chcą się bawić wszystkim, do czego i tylko dosięgną, najchętniej delikatnymi, cennymi ozdobami. Zdecydowanie wolą korzystać z majtek niż nocnika. Jeść muszą koniecznie rękami. Nie trzeba chyba wspominać, że to, co trafia do ich buzi, przeważnie nie jest jedzeniem. Kiedy uda im się wyrwać na wolność w sklepie, uciekając o sił w małych, tłustych nóżkach, podnoszą kota do góry za uszy, potem wrzeszczą w niebogłosy, gdy kot je zadrapie. I tak dalej. A więc to tak humorystycznie trochę, ale to, że dziecko potrafi powiedzieć nie, i to bardzo brutalnie, jeżeli mama nie rządzi w jego naturą, Jego słowami, to wtedy potrafi powiedzieć: głupia jesteś, nienawidzę cię. I był okres, kiedy pozwalano tym, i niektórzy psychologowie twierdzili: pozwól się dziecku wyrazić, przejdzie. Nie tłum w dziecku tych odruchów ludzkich, bo zdusisz, złamiesz ducha i nie osiągnie żadnej kariery zawodowej. Taki był jeden z psychologów, filozofów, który tak twierdził. Ale tradycyjna, biblijna psychologia wychowania, niesamowicie trudna, odpowiedzialna, jednocześnie, kiedy jest pod Bogiem, pod Jego wpływem, jest uszczęśliwiająca w efekcie. Choć o wiele trudniejsza na początku, ale błogosławiona w skutkach i w rezultatach. A więc posłuszeństwo jest rzeczą naturalną, słuszną z natury. Posłuszeństwo rodzicom należy też do objawionego prawa Bożego. Właśnie jest w zakresie tej pierwszej części przykazań. Czci Boga, niech tylko Bóg będzie twoim jedynym Bogiem, nie miej innych bogów. I kończy się 5. przykazaniem: czci rodziców, czci matkę i ojca swego. Czcić oczywiście oznacza więcej niż tylko być posłusznym z zaciśniętym zębem i zanieść zabawkę, czy przynieść trochę drewna, węgla, czy wykonać jakieś zakupy, czy wyrzucić śmieci. Czcić rodziców to jest miłość, to jest szacunek, to jest respekt, to jest pomaganie w starości im, kiedy już są słabi. To jest szanowanie ich w mowie, myślach i uczynku i sercu. W trzeciej Księdze Mojżeszowej jest w 19 rozdziale i w 20 rozdziale jest powiedziana, że Bóg objawia narodowi izraelskiemu, że cześć dla rodziny, dla rodziców jest integralną częścią czci dla Boga. I straszna kara, śmierć, czekała na tych, którzy byli synami zbuntowanymi, lekceważyli, szydzili, wyśmiewali się ze swoich rodziców. W taki sposób Bóg chciał pokazać narodowi izraelskiemu, którego wyrwał z niewoli, ucząc posłuszeństwa Jemu i ucząc prawa, ucząc porządku. Ostra, strasznie ostra była kara za nieposłuszeństwo, krnąbrność, upartość i bunt. Ale jest też obietnica w tym prawie Bożym, aby ci się długo żyło i szczęśliwie, i aby ci się dobrze działo, i abyś długo żył na ziemi. To prawo, kiedy dotyczyło Izraela, dotyczyło ziemi obiecanej, dotyczyło fizycznych, materialnych, psychicznych oczywiście też rzeczywistości. Dzisiaj to prawo wyrażone w stosunku do nowego ludu, Kościoła, nowej ludzkości, którą Chrystus tworzy, dotyczy w ogóle życia na ziemi. I oczywiście tam, gdzie dzieci są posłuszne rodzicom, a oni wychowują je w miłości i dyscyplinie, podporządkowaniu Bogu, widzimy błogosławieństwo. Gdybyśmy prześledzili historię i na przykład jakie były owoce, rezultaty wychowania, życia w życiu pokoleń człowieka, który żył z bojaźnią Bożą, był posłuszny Bogu i w ten sposób uczył i przekazywał, respektował prawo Boże. Dyscyplinował swoją rodzinę, swoich bliskich. Przykładem jest, na pewno wokół nas też znamy takie chrześcijańskie rodziny, ale może tak bardziej szczegółowo, ponieważ to mnie bardzo uderzyło i ktoś zbadał to dokładnie. Pokolenie Jonathana Edwardsa, 18-wiecznego teologa, pastora, przebudzeniowca, okazało się, że pokolenia, które do dziś żyją, są to ludzie, którzy są senatorami, dyrektorami, kierownikami, naukowcami, ludźmi, którzy mają wpływ na rządy, ludźmi, którzy mają wpływ. Inaczej mówiąc, błogosławieństwo jest wyraźne na wiele, wiele pokoleń. Natomiast gdy prześledzono człowieka, który w ogóle żył bezbożnie, alkoholizm, bezprawie, nieposłuszeństwo, swoboda. Okazało się, że tragiczne są losy. Ludzie są pokolenia, niektórzy w więzieniach, niektórzy mają rozbite rodziny, niektórzy żebrzą po prostu. Nikt z nich nie wyszedł wyżej poza, nie wiem, czy maturę, nawet nie pamiętam. Nie chodzi o szczegóły teraz, natomiast o prawdę, jakie błogosławieństwo jest w rodzinach, które są podporządkowane Bogu i żyją Jego prawem, Jego miłością, umiłowaniem piękna Jego świętości i uczą dzieci swoje posłuszeństwa. Bo pytanie, w jaki sposób my jako rodzice możemy przekazać nasze wartości, naszą wiarę, nauczyć postępowania właściwego, uczciwości, rzetelności, miłości, prawości, sprawiedliwości, dobroczynności, uprzejmości, jeżeli nie był założony fundament dzieci, bądźcie posłuszne. Jeżeli jest posłuszeństwo, od razu wiadomo, że rodzic jest autorytetem, to na tej bazie może wyrosnąć uczciwość, sprawiedliwość, piękno, moralność, dobroć, uprzejmość, charakter, wartości, postępowanie, sukces. Takie jest błogosławieństwo, jeżeli żyjemy pod prawem Bożym. Bóg wzbogaci dziecko, życie posłusznego dziecka, niezależnie od tego, jak długo będzie żyło. Nie chodzi o długość lat. Jonathan Edwards miał niewiele lat, 50 parę lat i zmarł. Wielu innych też. Niektórzy zginęli na polu misyjnym. Niektórzy po prostu, niektórych Bóg zabrał wcześniej, bo taka była jego wola. Natomiast chodzi o to, że ta nagroda, to błogosławieństwo jest we wszystkich wymiarach jakościowo. Pokój, dobrobyt duchowy, ład i porządek, miłość, piękno, świętość, wolność, życie i też życie wieczne, które tutaj się zaczyna. A więc jest to błogosławieństwo. I też ostatnia rzecz, trzecia zasada, jaką tutaj apostoł Paweł motywuje, to przykazanie posłuszeństwa. Mówi, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. Muszę to bardzo krótko potraktować ze względu na czas upływający, ale jest to wiele więcej myśli i warto nad tym się zastanowić. Zasadnicza jest taka, że w Panu oznacza więzi z Nim, w relacji zbawiennej z Nim, że jesteśmy jednością z Chrystusem, że na bazie jedności, a więc sama natura mówi bądź posłuszny. Prawo Boże mówi bądź posłuszny rodzicom, ale też Ewangelia, to co ona wnosi w życie. Tak samo apostoł Paweł mówi bądź posłuszny twoim rodzicom w Panu. Zapewne ma tutaj na myśli wierzące rodziny i wtedy jest o wiele łatwiej. I kiedy też dziecko jest nawet może nastoletnie, tak jak Jezus 12 lat, czytamy, że był uległy swoim rodzicom. Ciekawe. Miał świadomość ojca z góry, swojego prawdziwego ojca, a z drugiej strony cieleśnie, prawnie, formalnie był uległy, poddany i Bóg błogosławił. To było błogosławieństwo. On wzrastał w łasce, w mądrości, w dojrzałości, będąc uległy. Tutaj właśnie mówi w Panu bądźcie posłuszni, a więc mowa jest o jedności w Chrystusie. Posłuszeństwo rodzicom jest obowiązkiem też chrześcijańskim. Nawet jeżeli twoi rodzice nie są chrześcijanami, tak samo Bóg nakazuje bądź posłuszny. Nastolatku, dziecko. Wiek dorosłości, wiek dojrzałości w każdej kulturze jest inny. W naszej wiadomo 21 lat. Choć dowód mamy, jak 18 lat otrzymujemy, to wcale nie jesteśmy samodzielni, niezależni. Różne tutaj, skomplikowane jest to zagadnienie, ale chodzi o to, że nowe stworzenie, jeżeli stałem się jako dziecko dzieckiem Bożym, jeżeli moi rodzice są wierzącymi w Chrystusa, dziećmi Bożymi, to tak samo powinienem, obowiązuje mnie posłuszeństwo, tym bardziej. Dlaczego? Dlatego, że Stwórca tak ustanowił, a Jezus odkupił mnie do tego, żebym w miłości szanował, respektował władzę, którą Bóg zarządził i kochał moich rodziców. Życie rodzinne właśnie zostało rozbite przez bunt Adama. Adam i Ewa stali się nieposłuszni i całe nieszczęście wylało się z tego korzenia. Życie w rodzinie doznaje odkupienia, zbawienia, kiedy wracamy do Chrystusa, do społeczności, do więzi z Nim, kiedy znajdujemy się w Nim. W Nowym Testamencie słowo w nim oznacza w duchowej jedności. Ja w całą moją osobą jestem zanurzony w Chrystusie, zbawiony przez Niego, należę do Niego. On jest moim Panem, On jest moim autorytetem, władcą. I Jezus mówi, bądź posłuszny. Jezus, jeszcze jedna rzecz, popatrzmy na Jezusa. Jezus Chrystus był doskonale posłuszny Bogu Ojcu. Jego posłuszeństwo jest niezwykłe. Kiedy w Ewangelii Jana zwrócimy uwagę, Jezus mówi, moim pokarmem jest czynić wolę Ojca. Albo Jezus mówi w innym miejscu, nic sam z siebie nie czynię, ale czynię to, co widzę, że Ojciec czyni. Ojciec umiłował Syna i ukazuje Mu, co czyni. Ojciec przekazał władzę Synowi, ale Jezus ciągle mówi, ja jestem posłuszny. W liście do Filipian czytamy o tym, że Jezus nie nadużył, nie walczył o pozycję, by być ponad Ojcem, ale był uległy Ojcu. Kiedy w ogrodzie Getsemany modlił się, mając przed sobą niezwykle trudne zlecenie od Ojca, Jezus powiedział, Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie jak ja chcę, lecz jak Ty. Za drugim razem modli się, Ojcze, jeśli to niemożliwe, byś oddali mój kielich, poddaję się Tobie, wypełniam, niech się dzieje Twoja wola. Jezus był posłuszny Ojcu i wcale to nie umniejszało Jego wartości, wielkości, znaczenia, piękna, doskonałości. Odwrotnie. I właśnie tutaj zahaczamy o bardzo ważną rzecz, fundament, podstawę, że w całej Biblii możemy obserwować, w jaki sposób Bóg, ten, który stworzył rodzinę, który jest źródłem ojcostwa, rodzicielstwa i wzorem rodzicielstwa, jak doskonale kocha odpowiednio do wieku swoich dzieci. I cały czas wiemy o tym, że chce naszej świętości i doskonałości. Kiedy dyscyplinuje, karci, napomina, czyni to nie po to, żeby pokazać, ja tu rządzę. Absolutnie. Oczywiście, ja tu rządzę, ja Ciebie kocham, ale ponieważ Ciebie kocham, dlatego nie pozwolę, żebyś zniszczył siebie i doprowadził swoje życie do tragedii. Szczęściem Twoim jest być świętym, być jak Chrystus, być podobnym do mnie. I dlatego muszę Ciebie dyscyplinować, kiedy wyraźnie pokazujesz bunt, kiedy jesteś nieposłuszny mojemu słowu. Czynię to, zadając Ci ból, po to, żebyś pamiętał, widział, rozumiał, że nieposłuszeństwo to nieszczęście, a posłuszeństwo mi to Twoje szczęście. To robi Bóg Ojciec z nami. Możemy popatrzeć na Ewangelię Jana, możemy popatrzeć na list do Hebrajczyków, czy nawet pierwszy list Piotra. Popatrzmy pod kątem Ojca, Jego miłości i dyscypliny. Możemy się nauczyć, że to jest zwycięstwo. Chciałbym zakończyć fragmentem z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział od 4 wiersza do 13 i może powstańmy. Niech to będzie fragment, który nas poprowadzi też w modlitwie, do modlitwy, do patrzenia na Ojca Niebieskiego i do patrzenia na naszą odpowiedzialność niezwykle wielką, potężną, trudną, ale też patrzenia jako na wzór i na źródło naszego Ojca. Autor listu do Hebrajczyków, Duch Święty przez niego mówi tak, 12 rozdział od 4 wersetu. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Nie zapomnieliście i zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia pańskiego. Ani nie upadaj na duchu, gdy on cię karci. Bo kogo Pan miłuje, tego karci. Miłość, karcenie, wychowywanie. I chłoszcze, kiedy trzeba, każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, córkami też. Bo gdzie jest syn, córka, których by ojciec nie karcił, nie wychowywał, nie dyscyplinował? A jeśli jesteście bez karcenia, które jest udziałem które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karcili. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, by żyć? Tamci wprawdzie karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Świętość to nie ponurość, nie zakon, klasztor. Świętość to piękno, doskonałość moralna. To Jezus. Żadne karcenie nie wydaje się chwilowo przyjemne, oczywiście, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce, omdlałe kolana, wyprostujcie, dzieci Boże, dorosłe, małe, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, idąc za Jezusem. W uczniostwie, w dyscyplinie, w umieraniu dla swojego ja, dla grzechu, wyznając, że On jest Panem, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie. W takiego Jezusa wierzę, takiemu Bogu, który stworzył wszystko. Każdy kwiat, góry, piękność fizyczną, biologiczną, duchową. Taki Ojciec chce Ciebie prowadzić. Czy jesteś połączony z tym Ojcem? Czy została wszczepiona w Ciebie Jego natura przez odrodzenie Ducha Świętego? Czy cenisz, kochasz Ojca Duchów, Ojca Wieków? Czy słuchasz Go? Czy miłujesz? Czy cenisz? Czy znasz Go? Nie ma dla mnie większej radości, jak kiedy jestem posłuszny mojemu Ojcu Niebieskiemu. Zawsze, kiedy jestem nieposłuszny, czuję smutek, ciężar, brzemię, oddalenie. Czasami mocniej to boli, czasami słabiej. Ale wiem i w Jezusie Chrystusie wiem, jaki jest Bóg Ojciec. On umarł za Ciebie. Chce panować w Twoim życiu. Matko, Ojcze, przyszła Matko, przyszły Ojcze. Uwierz w Jezusa. Poddaj się Jemu. Ucz się od Niego. Doznaj Jego miłości ojcowskiej. Poddaj się, a będziesz szczęśliwy, błogosławiony. Twoje dzieci także wtedy. Amen.